Pokój braterstwu. Może na początek dołożę do tego bukietu pozdrowień jeszcze jeden kwiatek. Braterstwo ze zboru w Majdanie Kozic Górnych, którego jestem członkiem, bardzo serdecznie wszystkich uczestników tej konwencji pozdrawiają. Do tych pozdrowień dołącza się również siostra Zosia Kulczycka, z którą wczoraj jeszcze przed odjazdem telefonicznie rozmawiałem. Jak idąc na autobus, spotkałem po drodze braterstwo Zelentów, Staszka i Grażynkę. Również prosili, aby braterstwo tutaj bardzo serdecznie wszystkich pozdrowić. Drodzy braterstwo, brat Edzie odpowiedział, że brat Paweł niektóre wersety cytował. A ja muszę powiedzieć, że brat Edzie nie cytował niektóre, tylko większość wersetów, które ja również sobie przygotowałem. Ale myślę, że nie w tym problem. I może akurat dobrze, że tak się stało i tylko tam ktoś mi podpowiadał, że może zmienić temat. Nie, nie zmienię tematu. Z całą świadomością i odpowiedzialnością pewne rzeczy powtórzę, a myślę tylko po to, aby powiedzieć, że to, co było tu już mówione, to tak naprawdę jest prawda, którą nie tylko można uzasadnić wersetami, które bracia cytowali, ale również innymi. A prawda o Kościele, o przyszłej chwale, o przyszłej nagrodzie jest tak piękną prawdą. Myślę, to jest w ogóle temat naszego życia, sens naszego poświęcenia. Myślę, że po tośmy Panu Bogu również oddali swoje życie, aby kiedyś być tą wspaniałą chwałą obdarzonymi. Drodzy braterstwo, za podstawę swoich rozważań wezmę werset, który święty apostoł Piotr zapisał w pierwszym liście, a w drugim rozdziale, w wersecie piątym. I mówi w ten sposób. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy. Tutaj bracia mówili o tym, aby do tego domu się dostać. Apostoł Piotr jakby posuwa się jeszcze krok dalej, aby tym domem się stać. Bo ten dom to przyszłe źródło błogosławieństw dla całego rodzaju ludzkiego. Apostoł Piotr zwraca się do wierzących. I wy sami, jako kamienie żywe, tych, którzy posłuchali Pańskiego głosu, pójdź za mną, apostoł nazywa kamieniami. Greckie słowo użyte w tym miejscu, litlos, oznacza kamień, który potrzebuje obróbki. To nie kamień, który od razu podniesiony z ziemi można wstawić w mur, w ścianę, który może służyć jako materiał budowlany. To kamień, aby do czegokolwiek się nadawał, to słowo litlos oznacza kamień, który aby do czegokolwiek się nadawał, potrzebuje obrobienia. Potrzebuje zastosowania narzędzi, aby mógł po prostu pasować w ścianę, w miejsce, które dla niego jest przygotowane. I do takich żywych kamieni, do takich, którzy posłuchali Pańskiego głosu, którzy uświadomili sobie swoje braki i z chęcią poddali się tej obróbce, apostoł mówi, budujcie się. Jest jeszcze inny werset, drodzy braterstwo, którym też mówi o kamieniu. Mówi o skale, mówi o kamieniach. Zapisany on jest w proroctwie Izajasza w 51 rozdziale od pierwszego wersetu. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wycofani i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci. Proszę braterstwa, dwie rzeczy są nam w życiu potrzebne. Świadomość naszego wyboru, naszego poświęcenia, świadomość przyszłej nagrody, ale również jest nam potrzebna świadomość stanu, w jakim byliśmy. Spójrzcie na skałę, prorok Izajasz mówi, z której zostaliście wydobyci. Proszę braterstwa, zostaliśmy wyciągnięci. Wszyscy, tak jak tutaj siedzimy. Bo przecież gdyby nie ten faktor, po co byśmy tu się zeszli, po co byśmy tu w ogóle przyszli? Ale zostaliśmy wyciągnięci z tego świata, z tego mroku ciemności i zła i została przed nami roztoczona wspaniała oferta, aby stać się duchowym domem. Tak jak to właśnie mówi święty apostoł, apostoł Piotr. Święty apostoł Paweł jakby potwierdza tę myśl o tej pewnej odnowie, która ma się odbyć tu i teraz w tym życiu, mówiąc w swoim liście do zborów Efezjan, w 22 wersecie, w 4 rozdziale pisze w ten sposób. Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Aby, i można by w zasadzie dodać później to, co pisze apostoł Piotr, abyśmy w przyszłości stali się tym duchowym domem. Ale drodzy braterstwo, aby się tym duchowym domem stać, aby być tym przydatnym kamieniem, tak jak już wspomniałem, kamień potrzebuje obróbki. Jedność i chwała Chrystusa i Kościoła jest pokazana w Piśmie Świętym w dwóch budowlach, w dwóch budynkach. Jedność Chrystusa i Kościoła jest pokazana w piramidzie, gdzie węgielnym kamieniem, jak dalej rozważa święty apostoł Piotr, jest sam Jezus Chrystus. To ten kamień wierzchni, do którego wszystkie pozostałe kamienie z piramidy muszą pasować. Jeżeli który nie będzie, nie może być częścią tej piramidy. Ale jest jeszcze inna budowla, która pokazuje piękno, chwałę i uwielbienie przyszłości Kościoła, jak również pokazuje drogę, jaką musi przejść Kościół dzisiaj, aby tej chwały dostąpić. To budynek, który był zbudowany tutaj na ziemi. Wspaniały, wielki, ogromny, na chwałę Panu Bogu. Myślę, drodzy braterstwo, że wszyscy wiecie, że tym budynkiem była świątynia, którą wybudował król Salomon na polecenie samego swojego ojca Dawida. Bo to nie Salomon wpadł na pomysł budowy świątyni, ale jego ojciec Dawid, któremu jednak ze względu, jak Słowo Boże mówi, na ilość przelanej krwi w wojnach tej świątyni wybudować dane nie było. Ale zostawił plan, jak ona ma wyglądać, jak ona ma być przyozdobiona, i wykonanie tej świątyni zlecił swojemu następcy, którego zresztą sam postanowił królem, którym właśnie był syn jego Salomon. I tą budowlą, drodzy braterstwo, jeżeli Pan pozwoli, przez kilka minut się zajmiemy. Spróbujemy ten zapis przeczytać, jak budowano świątynię, jak ją wykończono, jakie były skutki tego, że została ona ukończona, że chwała Boża na nią stąpiła, że było można tam składać Panu Bogu ofiary. Był to budynek wspaniały. Brat tutaj, drodzy braterstwo, przede mną wspomniał o przyszłej chwale, o przyszłym uwielbieniu Kościoła. To, co brat tam w ten czas wspomniał, kilka minut przede mną, cytując wersety z Nowego Testamentu. Drodzy braterstwo, to wszystko jest pokazane w tej historii budowy tej świątyni. Jest to dodatkowe potwierdzenie, że chwała, przyszła chwała, wspaniała chwała boskiej natury jest pewną obietnicą dla tych, którzy będą zachowywać przykazania pańskie w życiu obecnym. W pierwszej księdze Kronik, w 22 wersecie są zapisane jeszcze takie słowa. Słowa, które myślę, że są zachętą, abyśmy trud budowy duchowej świątyni w nas samych podjęli. Słowa, które Dawid skierował do książąt izraelskich, aby przyczynili się i pomogli w budowie tej świątyni. Ja myślę, drodzy braterstwo, że to słowa zachęty również dla nas. Więc skierujcie wasze serca i myśli ku temu, aby szukać Pana Boga waszego i powstańcie i zbudujcie świątynię Panu Bogu, aby można było sprowadzić skrzynię przymierza pańskiego i święte naczynia Boże do świątyni zbudowanej dla imienia Pana. Król Dawid zachęcał książąt izraelskich. Ja myślę, że również i nas. Skierujcie wasze serca i myśli ku temu, aby szukać Pana Boga waszego i powstańcie, aby budować świątynię. Budowa świątyni, drodzy braterstwo, to nie może się odbywać na siedząco. Budowa świątyni to dzieło, to czyn całego naszego życia. Jaka była ta świątynia? Brat tu już właśnie wspomniał wcześniej o przyszłej chwale Kościoła. W pierwszej Księdze Królewskiej, gdzie jest opis właśnie tego wydarzenia, kilka wersetów może przeczytamy, aby przynajmniej wyobrazić, spróbować sobie wyobrazić, jak ta świątynia wyglądała i również spróbować sobie odpowiedzieć, jakie to znaczenie może mieć dzisiaj czy w przyszłości dla nas. Przede wszystkim, drodzy braterstwo, to, co się przewija przez tą całą historię, to ogrom bogactwa. Ogromna ilość złota i srebra. Ja nie będę wszystkiego czytał, bo to nie sposób wszystko przeczytać. Ale na samo wyłożenie tylko miejsca najświętszego, tam, gdzie znajdowała się skrzynia przymierza, przeliczając to na współczesne jednostki wagi, ja powtórzę tylko, bo to jest chyba w syklach podane, ale było użyte na samo wyłożenie tylko ścian około 2 ton złota. Ja myślę, że to waga, masa, ilość, która ciężko nawet chyba dla nas jest dzisiaj do wyobrażenia. W pierwszej Księdze Królewskiej od 6 rozdziału, od 1 wersetu czytamy, że w 480 lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej w 4 roku, a miesiącu 2 panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu Ziw, zaczął Salomon budować świątynię Panu. Werset 6, nie będziemy czytać wszystkich wersetów, tylko te najbardziej istotne, aby pokazać właśnie piękno tej świątyni. Werset 6, werset 7 mówi tak. Świątynię zaś budowano z kamieni gotowych, przeciosywanych już w kamieniołomach, tak iż w czasie budowy świątyni nie było słychać w niej młotów czy siekier, w ogóle żadnego narzędzia żelaznego. I to jest prawda, bo tak mówi zapis. Mało tego, podobny zapis podaje historyk żydowski Józef Flawiusz w dawnych dziejach Izraela, gdzie właśnie podobne słowa cytuje, że na miejscu budowy nie było słychać stuku narzędzia. A więc na miejsce budowy elementy, które składały się na tą świątynię, były przywożone gotowe. Tylko gdzie to składanie świątyni się odbywa? Jest to jeden z najbardziej znanych wersetów opisujących budowę świątyni. Że budowano ją właśnie bez stuku narzędzia. Ale ten fragment, drodzy braterstwo, to nie odnosi się do tego naszego tutaj, dzisiejszego życia. To składanie bez stuku i narzędzi będzie się odbywać i odbywa się przez cały okres wieku Ewangelii, ale nie tutaj, ale tam, z drugiej strony zasłony, jak to ktoś pięknie powiedział w jednej pieśni, na drugim brzegu. Ale żeby na ten brzeg przejść, to jedyna droga do tego brzegu to wiedzie przez grób. I tam, z drugiej strony, to już faktycznie składanie tej świątyni odbywa się bez stuku. Tutaj kamienie obrobione, wypolerowane, jeżeli będą znalezione jako wartościowe, tam będą z drugiej strony włożone w swoje miejsce, bez użycia już żadnych narzędzi. Ale kiedy świątynia została wybudowana, jakbyśmy to powiedzieli, w stanie surowym, bo taki jest zapis historyczny, że pierwszy wybudował to, co należało wybudować z kamienia. Wybudował całą, wybudował ją z kamienia, dopiero później przystąpił do jej przyozdabiania. Werset 15 mówi w ten sposób. Ściany świątyni wyłożył od wewnątrz deskami cedrowymi. Od posadzki świątyni aż do stropu wyłożył wewnątrz drzewem. Samą zaś posadzkę świątyni wyłożył deskami cyprysowymi. Ja mam nowy przekład. Biblia Gdańska podaje, że posadzkę wyłożył drzewami jodłowymi. Ale po ukończeniu stanu surowego, właśnie dopiero później, ściany świątyni wyłożył deskami. Deskami cedrowymi, a posadzkę, czyli miejsce, po którym się chodzi, wyłożył deskami cyprysowymi. Ale to nie był koniec przyozdabiania. Kiedy i ta praca została ukończona, przystąpił do dalszego upiększania tej świątyni. Werset 21 tego wersetu, tego rozdziału, mówi w ten sposób. Salomon kazał też wyłożyć świątynię od wewnątrz szczerym złotem i przyciągnąć złote łańcuchy przed miejscem najświętszym, które kazał wyłożyć złotem. Całą świątynię kazał dokładnie wyłożyć złotem. Także i ołtarz, który był wewnątrz przybytku, kazał wyłożyć złotem. Księga Kronik będzie jeszcze dodawać, powtarzając jakby ten opis, że było to tak wyłożone drzewem i tak później wyłożone złotem, że kamienia nie było widać. Jak się wchodziło do tego budynku, to najprawdopodobniej to, co się rzucało, to blask złota. Bo to wszystko było wyłożone złotem. I brat tu, drodzy braterstwo, przede mną mówił o tej przyszłej chwale Kościoła, która, myślę, właśnie w tym budynku i w tym wykończeniu jest pokazana. Bo i drzewo cedrowe, i drzewo cyprysowe, i złoto coś w Piśmie Świętym przedstawia. To nie przypadek, że właśnie te materiały były użyte do budowy tej świątyni. Drzewo cedrowe, jako drzewo wiecznie zielone, jest wspaniałym symbolem życia wiecznego. I to jest jedna z najwspanialszych obietnic, które Słowo Boże roztacza dla tych, którzy słuchają głosu Pańskiego. To, czego dzisiaj ludzkość nie może osiągnąć, a dałaby wielkie pieniądze, to przede wszystkim Słowo Boże, żywot wieczny, który jest do zdobycia, nie za pieniądze, ale za przestrzeganie prawa Bożego. Ta oferta dzisiaj przed ludźmi jest rozpostarta. Niewielu chce tego słuchać. Wolą własne środki. No, jaki jest skutek tego, to myślę, że na zewnątrz widać. Ale oprócz wyłożenia świątyni deskami cedrowymi, jak czytaliśmy w wersecie 15, posadzka była wyłożona deskami cyprysowymi, czyli jodłowymi. O drzewie cyprysowym, czy jodłowym, w zależności od tłumaczenia, również czytamy w Słowie Bożym w ostatnim, albo w ostatnim, albo w przedostatnim wersecie proroctwa Ozeasza, gdzie Pan Bóg mówi o sobie, że ja jestem jako cyprys zielony. Ja jestem jako jodła zielona. Drzewo cyprysowe to nic innego, drodzy braterstwo, jak symbol samej boskości. To również drzewo, które wiecznie jest zielone. Tak jak Bóg jest wiecznie żywy, bez początku i bez końca. Obdarzony życiem sam w sobie, posiadający wieczną egzystencję, której nic i nikt nie może skończyć. Oto wspaniała nadzieja dla uwielbionego Kościoła. Nadzieja chwały Bożej, nadzieja życia wiecznego na poziomie boskim. I potwierdza to jakby to dalsze wykończenie, że była ona, ta świątynia, wyłożona dokładnie złotem. Złoto w symbolice Pisma Świętego, wiemy o tym dokładnie, że przedstawia nam boską naturę. Ale by stać się częścią tej świątyni, by stać się tym kamieniem, w ten sposób przyozdobionym, kamieniem wmurowanym w ten mur, jest potrzebna obróbka każdego kamienia. Każdy z tych kamieni musiał być przyniesiony na miejsce budowy. A materiały na budowę świątyni, ku jakby może nawet i, można powiedzieć, pewnemu zdziwieniu i zaskoczeniu, wcale nie pochodziły z ziemi, która była nazwana Ziemią Świętą, tylko pochodziły z Libanu. Z ziemi, która była ziemią pogańską. Jak, drodzy braterstwo, przygotowywano materiały? Jak budowano tą świątynię? Piąty rozdział pierwszej Księgi Królewskiej właśnie pewne rzeczy opisuje, jak to się wszystko odbywało. Przede wszystkim przed rozpoczęciem budowy między królem Salomonem a królem Tyru był zawarty układ, który przewidywał, że król Tyru będzie dostarczał kamienie i drzewo na budowę świątyni. Drodzy braterstwo, czy to nie jest dziwne? Król żydowski, budując świątynię na chwałę swojemu własnemu Bogu, Bogu narodu żydowskiego, zawierał układ z królem pogańskim o dostarczenie materiału. Mało tego. Werset 13, 5 rozdział, pierwsza Księga Królewska mówi dalej tak. Następnie król Salomon kazał przeznaczyć z całego Izraela ludzi do przymusowych robót, a liczba przeznaczonych do przymusowych robót wynosiła 30 tysięcy mężczyzn. Tych wysłał do Libanu po 10 tysięcy co miesiąc na przemian. Jeden miesiąc przebywali oni w Libanie, a dwa miesiące u siebie w domu. Adorian był postanowiony nad tymi, którzy byli przeznaczeni do przymusowych robót. Miał też Salomon 70 tysięcy tragarzy i 80 tysięcy robotników w kamieniołomach w górach. Oprócz urzędników ustanowionych przez Salomona nad robocizną w liczbie 3300, którzy nadzorowali ludzi wykonujących robociznę, na rozkaz króla wydobywano duże, kosztowne kamienie, aby położyć fundamenty świątyni z kamieni ciosanych. Obrabiali je budowniczowie Salomona i budowniczowie Hirama oraz rzemieślnicy z Gebel, przygotowując drzewo i kamienie na budowę świątyni. A gdzie był naród izraelski w tym czasie? Werset 18. Obrabiali je budowniczowie Salomona. Ci budowniczowie, Księga Kronik uzupełnia, ja naprawdę nie będę wszystkiego czytał, ale zachęcam do poznania tej historii. Mówi, że tymi przymusowymi robotnikami to byli potomkowie z narodów, które naród izraelski nie wybił, kiedy weszli do ziemi obiecanej. To z nich później uczynił pańszczyźnianych robotników. Obrabiali je budowniczowie Salomona i budowniczowie Hirama, tu miał układ, oraz rzemieślnicy z Gebel. Gebel to było miasto na północ od Tyru, miasto nadmorskie nad Morzem Śródziemnym, fenickie miasto. Inna nazwa, grecka nazwa tego miasta to Byblos. Do tego jeszcze wrócimy. Kamienie i drzewo na budowę świątyni pochodziło z Libanu. Drodzy braterstwo, tymi kamieniami to myślę, że są wszyscy ci, którzy oddali swoje życie Panu Bogu, Panu Chrystusowi na służbę. To ci, którzy podjęli ten trud, aby stać się częścią tej świątyni. I to, co się działo z tymi kamieniami, pięknie obrazuje to, co dzisiaj dzieje się właśnie z tymi, którzy chcą być wierni Słowu Bożemu. Przede wszystkim, drodzy braterstwo, to aby być częścią tej świątyni, tak jak z litery, trzeba było te kamienie z tej góry Liban po prostu zabrać. Nie na darmo prorok Izajasz właśnie mówi, że pamiętajcie na skałę, z którą zostaliście wyrwani, której zostaliście wycięci. Myślę, że tak jak wcześniej wspomniałem, świadomość naszego poprzedniego stanu jest nam potrzebna, abyśmy wiedzieli, kim byliśmy i byśmy poznali dobroć Pana, kim być w przyszłości możemy. I tak jak te kamienie użyte do literalnej świątyni były obrabiane na miejscu wydobycia i później transportowane gotowe na miejsce składania, podobnie, drodzy braterstwo, jest z nami. Jesteśmy tutaj obrabiani. Jesteśmy obrabiani przez budowniczych króla Salomona, przez króla budowniczych króla Hirama i przez rzemieślników z Gebel. Drodzy braterstwo, trzy takie jakby narzędzia, które pomagają, abyśmy stali się kamieniami przydatnymi do budowy świątyni. Przede wszystkim może zaczniemy od końca. Bo dziwne to jest, dlaczego rzemieślnicy z Gebel przystępują do obróbki kamieni i drewna i naprawdę Słowo Boże milczy, aby jakąkolwiek korzyść z tego mieli, aby król Salomon zawarł jakiś układ z tymi mieszkańcami. Nie ma nic na ten temat. Wychodzi, że była to po prostu tak jakby ich może inicjatywa, czy własna chęć, ochota. Ciężko to powiedzieć. Drodzy braterstwo, szukałem odpowiedzi na to pytanie. Któż to może być? Czy rzemieślnicy z Gebel, którzy obrabiają kamienie? Wymagało to poznania historii tego miasta i kim byli ludzie, którzy je zamieszkiwali. I wiecie, braterstwo, że z wynalazków tych ludzi, przynajmniej jeżeli chodzi o wschodnią część Europy, korzysta się do dzisiaj. Było to miasto i byli to mieszkańcy, którzy, jeżeli nie pierwsi, to na pewno jedni z pierwszych, wynaleźli alfabet, który pozwalał zapisywać słowa, myśli. Wynaleźli alfabet bardzo podobny dzisiaj do alfabetu, który jest używany w języku rosyjskim. Chyba to się nazywa cyrulica, tak? Tak się nazywa chyba alfabet używany w języku rosyjskim. To byli twórcy, pierwotni twórcy tego alfabetu. Myślę, drodzy braterstwo, że to, co pozwala obrabiać te kamienie i to, co obrabia te kamienie, to przede wszystkim pisane słowo. to, co pozwala, to, co obrabia te kamienie, to Słowo Boże, które nie było związane ani z Hiramem, ani z królem Salomonem. Słowo Boże pochodzi od kogo? Słowo Boże pochodzi od samego Pana Boga. Apostoł święty Paweł w drugim liście do Tymoteusza, to pisząc właśnie o Słowie Bożym, to mówi w ten sposób, że całe pismo i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Proszę, braterstwo, to Słowo Boże jest takie, które nam mówi, co musimy zmienić, co musimy naprawić, co musimy odrzucić, a co musimy przyjąć jako coś, co Panu Bogu by się podobało. Ale to Słowo Boże, jak werset 17 mówi, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To Słowo Boże również nam podaje, do jakiego dzieła w przyszłości tak naprawdę się szykujemy. Jeżeli młodzież, dziecko idzie do szkoły, jeżeli młodzieniec podejmuje naukę zawodu, dostaje podręcznik i ma tam napisane, jak czynności przewidziane w tym zawodzie należy wykonywać. Drodzy braterstwo, my też się wybieramy do pewnego zawodu, do pewnego zajęcia. Do zajęcia, którym będzie doprowadzenie człowieka do pojednania i społeczności z Bogiem. Jedna z obietnic Księgi Objawienia mówi, że temu, który zwycięży, dam władzę nad poganami. Ale do tej władzy trzeba się przygotować. Do tej władzy należy być przygotowanym, aby wiedzieć, jak należy ją sprawować, aby była to władza sprawiedliwa. I Słowo Boże nam mówi właśnie, uczy nas, jak do tego przyszłego, chwalebnego dzieła się przygotować. To Słowo Boże jest pożyteczne do nauki. Jest pożyteczne do wykrywania błędów, do poprawy i do wychowywania w sprawiedliwości. Oprócz mieszkańców Gebel te kamienie obrabiali również budowniczowie Hirama i Salomona. I o ile, drodzy braterstwo, da się pogodzić, w jakiś tam sposób można próbować zinterpretować system pańszczyźniany czy niewolniczy, który stworzył w tym momencie król Salomon. Nadzorcy byli narodu żydowskiego. Można powiedzieć, że to była świątynia budowana przez Żydów. Ale coś wspólnego z tym miał sam król Hiram. Drodzy braterstwo, są dwie grupy ludzi. Bardzo blisko nas, którzy nas obrabiają. Którzy szlifują te kamienie, aby były przydatne do budowy tej wspaniałej świątyni. Jak wspomniałem, nie są to gdzieś daleko. Oni są bardzo blisko nas. Może czasami się na nich złościmy, może czasami mamy im coś za złe. To są nasi sąsiedzi, którzy potrafią czasami, okazuje się, że lepiej znają prawo Boże, niż by się zdawało. Wystarczy zrobić coś złego, bardzo szybko powiedzą, że przecież tobie tak nie wolno. Ale drodzy braterstwo, to nie tylko oni. Również i w społeczności są tacy, którzy potrafią czasami powiedzieć tak, że zaboli. Ale to dobrze. Może tak trzeba. Ale święty apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan pisze takie słowa. Drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od wersetu 4. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Prześladowania, drodzy braterstwo, nie są bez powodu i nie są bez przyczyny. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego. Drodzy braterstwo, a gdyby nie było prześladowań? Wiecie, nie powiem, żebym był jakimś super ekspertem od znajomości Słowa Bożego i w zawodach jakichś, nie wiem, znajomości, może olimpiadzie bym nie stanął. Ale na ile znam Słowo Boże i na ile je przeczytałem, to nigdzie nie ma napisane, aby życie człowieka wierzącego tutaj na ziemi miało być życiem lekkim i przyjemnym. Pan Jezus zapowiadał prześladowania, apostołowie zapowiadali prześladowania, bo są one dowodem tego, że jesteśmy uznani za dzieci Bożych. A jeżeli właśnie nie ma prześladowań, to co w ten czas? Drodzy braterstwo, często tak mówimy właśnie o tym dzisiejszym okresie, że nie ma prześladowań. Bo faktycznie, no, czas jest ciekawy. Cieszymy się wolnością. Tylko czy istotnie tych prześladowań nie ma? Ja myślę, że gdybyśmy naprawdę podjęli dzieło takiej prawdziwej ewangelizacji, to byśmy bardzo szybko spotkali się z opozycją. Jest jeszcze jedna rzecz. Jeszcze inaczej na to spojrzę. Bo apostoł Paweł mówi, że prześladowania są dowodem tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego. A jeśli właśnie prześladowań nie ma, to czyżbyśmy byli niegodni tego przyszłego Królestwa? Bo ten werset można w drugą stronę też przeczytać. Dalej święty apostoł Paweł, rozważając sprawę doświadczeń, z dwóch źródeł pisze w ten sposób. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. A wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Drodzy braterstwo, apostoł Paweł pisze bardzo ostre słowa, bo wskazuje na podwójne źródło doświadczeń dla Kościoła. I mówi tak, że w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga. I to jest jakby dla nas zrozumiałe. Doświadczenie ze strony ludzi nieznających Boga jest rzeczą normalną. Bym to powiedział w ten sposób. To normalne. Tego należało się spodziewać. I tu nie powinno być żadnego zdziwienia ani zaskoczenia. Bo to jest rzecz naturalna. Jeżeli ktoś nie zna Boga, to człowieka, który poznał Boga, może mieć do Niego różny stosunek i różnie Go traktować. Ale apostoł, drodzy braterstwo, mówi dalej coś innego. Oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Mówiąc o prześladowcach Kościoła, apostoł wskazuje na dwa kierunki, na dwie grupy. Na tych, którzy Boga nie znają i na tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii. Ale żeby nie być posłusznym, to co trzeba pierwsze? Trzeba tą Ewangelię poznać. Bo nie można mówić o nieposłuszeństwie, jeżeli ktoś Ewangelii nie zna. O nieposłuszeństwie można mówić w ten czas, jeżeli ktoś poznał, przyjął, a później świadomie odrzucił. To jest nieposłuszeństwo dla Ewangelii. Apostoł wskazuje na dwa źródła właśnie doświadczeń dla Kościoła. I drodzy braterstwo, może rzecz przykra, ale ja to się odważę powiedzieć, że z jednej strony mamy prześladowania ze strony świata i doświadczenia, bo mamy, tak naprawdę mamy. Z drugiej strony często mamy doświadczenia tam, gdzie wydawałoby się, że jest to ostoja pokoju i miłości. To są doświadczenia w zborach, które są przecież tworzone przez braci, często tej samej wiary. Drodzy braterstwo, ja powtórzę z całą odpowiedzialnością za wagę tych słowa, które nieżyjący brat Rorata, będąc po raz ostatni w Majdanie Kozi z Górnych, jako brat usługi międzyzborowej, powiedział takie zdanie. Pierwszy miał wykład o rosie jako symbolu błogosławieństwa. Ale wychodząc już na podwórku, to było jego ostatnie zdanie, które ja mogłem usłyszeć jako od żyjącego człowieka brata Roraty. Zresztą nie tylko ja, on to powiedział publicznie. Przychodzi czas, kiedy prawdy nie trzeba bronić przed światem, prawdy trzeba bronić w zborach i przed braćmi. Drodzy braterstwo, ja długo nad tym myślałem. Dlaczego on tak powiedział? Drodzy braterstwo, wszyscyśmy przyjęli jakąś prawdę, wszyscyśmy wyszli z systemu, który jest dla nas systemem babilońskim. Dlaczego? Dlaczego po latach 10, 20, 30 albo 50 podważamy to, co kiedyś było siłą naszego nowego życia? Dlaczego podważamy nauki wiernego sługi, nauki w zrozumieniu proroctw czasowych, jak i nauk moralnych? Co się zmieniło? Zmieniła się Biblia? Zmieniła się Ewangelia? A może, drodzy braterstwo, myśmy się zmienili? Drodzy braterstwo, ja podam przykład świeckiej osoby, która nie mogła się pogodzić kiedyś z tym, 20 lat temu, jak chłopak przyjechał do dziewczyny i po prostu no musiał gdzieś spać. Wobec tego nie byli sami, no ale spał w tym domu, gdzie ta dziewczyna mieszkała. Ogrom, oburzenie, padają ostre słowa, jak tak można. Dzisiaj ta sama osoba szczyci się przed obcymi ludźmi, że jej wnuki mieszkają bez ślubu. Co się zmieniło w społeczeństwie? Drodzy braterstwo, ten problem nie jest tak bardzo daleki od nas. Tylko czy potrafimy o tych problemach mówić i stawić czoło tym problemom? Bo nie ma nic gorszego, jak mówienie, że nie ma problemu, unikając problemu. Bo w ten czas zaraza się rozszerza i zaatakuje cały organizm. Tą świątynię przygotowywali i materiał na nią obrabiali budowniczy Salomona i budowniczy króla Hiramu. Hirama. Tą świątynię również, jak czytaliśmy według historii, pomagali szykować mieszkańcy Gebel. Ale jedna jeszcze ciekawa rzecz związana z tą świątynią. Jakbyśmy dzisiaj może powiedzieli, wbrew logice i prawu budowlanemu i naszym przyzwyczajeniom. Przecież to, co najpiękniejsze, to, co najładniejsze, to zawsze chce się pokazać. Przecież nikt nie buduje domu po to, żeby był brzydki, tylko po to, żeby był ładny. A jak było z tą świątynią? Ciekawy jest zapis w pierwszej Księdze Królewskiej właśnie, 5 rozdział, 17 werset. A na rozkaz króla wydobywano duże, kosztowne kamienie, aby położyć fundamenty świątyni z kamieni ciosanych. Logika by nakazywała, że najpiękniejsze kamienie to należy w ścianę włożyć, bo one będą widoczne. Będą przychodzić Izraelczycy, będą przychodzić ludzie obcych narodów, bo i dla nich ta świątynia była robiona, aby mogli oglądać jej piękne ściany, piękny materiał, z którego została wykonana. Nie. Decyzja króla jest zupełnie inna. Duże, kosztowne kamienie, to co najładniejsze, aby położyć fundamenty świątyni z kamieni ciosanych. A więc to, co najładniejsze, to co najpiękniejsze, to szło gdzie? Po prostu w ziemię. Było niewidoczne. Było zakryte przed tym, przed tymi, którzy przychodzili oglądać tą świątynię. Było przed nimi to niewidoczne. Nie mogli tych pięknych fundamentów świątyni dostrzec. I drodzy braterstwo, podobnie jest i z tą duchową świątynią. Że to, co najpiękniejsze w budowie tej świątyni i ten najpiękniejszy fundament, o którym za chwilę będziemy czytać, jest dla ludzi niewidoczny. Jest dla ludzi niezrozumiały, a kiedy się o nim mówi, to mówią, że to legenda, że to nieprawda, że to nie wiadomo, jak to było. A niektórzy to w ogóle nawet słuchać nie chcą. Cóż jest tym fundamentem tej duchowej świątyni? Co jest tym najpiękniejszym kamieniem, który był włożony do ziemi i był niewidoczny dla ludzi? Jak i dzisiaj dla wielu jest niespostrzegany. Apostoł święty Paweł w pierwszym swoim liście do Koryntian pisze właśnie o takim fundamencie. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wnosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Ale tym fundamentem duchowej świątyni jest sam Pan Jezus Chrystus. Był On najpiękniejszy. Był On czymś szczególnym. Jego życie, Jego ofiara, wspaniałe dzieło pojednania, które dzisiaj przez świat jest niespostrzegane jako coś wartościowego. Dzisiaj świat jest taki, że nie bardzo chce słyszeć o Chrystusie. Nie bardzo chce słyszeć o tym, co On mówił, nie bardzo chce słyszeć o miłości, którą On głosił w stosunku człowieka do człowieka. Wspaniała Jego nauka. Wspaniała prawda Boża, którą objawił, będąc 3,5 roku na ziemi, jest tak samo niewidoczna, jak były niewidoczne kamienie, które były użyte do budowy literalnej świątyni. Jest to dzisiaj przed ludźmi zakryte. Dla nas jest to rzecz cenna, wspaniała, ale dla całego świata jest to rzecz niezrozumiała. I jeszcze jedna rzecz, drodzy braterstwo, też związana właśnie z budową tej świątyni. Jak dostarczano materiał na budowę, na plac budowy? Bo dzisiaj to byśmy włożyli na tira i przewiózłby nam nawet na drugi koniec świata. W ten czas tego nie było. Ciekawy jest zapis. Jak dostarczano materiał? Czytaliśmy, że król Salomon miał tragarzy. Najprawdopodobniej do tego, aby ten materiał przenosili z miejsca na miejsce. Ale w 5 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej od wersetu 9 jest bardzo ciekawy zapis. Jak dostarczano drzewo z Libanu na miejsce budowy? Moi robotnicy sprowadzą je z Libanu nad morze, a tam każe je powiązać w tratwy i sprowadzić morzem na miejsce, jakie im wyznaczysz. Tam każesz je rozwiązać, a ty je sobie zabierzesz. W zamian za to ty spełnisz moje życzenie, dostarczając żywności mojemu dworowi. Bardzo krótki zapis, mówiący o tym, że drzewo z góry Liban, drzewo cedrowe, drzewo cyprysowe, było dostarczane nad brzeg Morza Śródziemnego. Tam było wiązane w dratwy i metodą spływu, no bo tak by to chyba trzeba powiedzieć, było dostarczane do określonego miejsca, gdzie właśnie ci tragarze króla Salomona zabierali je i zanosili na miejsce budowy. Dziwna jest rzecz, drodzy braterstwo, że nie ma wspomniane, w jaki sposób, i ja nie spotkałem przynajmniej, nawet wspomniany wcześniej historyk żydowski Flawiusz też nie podaje, w jaki sposób na miejsce budowy dostarczano kamienie. Drodzy braterstwo, ja powiem taką swoją myśl, tak to sobie wymyśliłem. Przepraszam za to słowo, ale tak to sobie wymyśliłem, bo nie ma innego chyba logiczniejszego wytłumaczenia. Że skoro drzewo dostarczano na brzeg morza, tam robiąc tratwy, to myślę, rzeczą logiczną było, że na te drzewo było można również włożyć kamień, który sobie spokojnie na tych balach drewnianych po prostu płynął. Dopłynął do miejsca, zdjęto kamień, drzewo zabrano, materiał był dostarczony. Ale drodzy braterstwo, to jest moja myśl, tego nigdzie nie znajdziecie. To jest tylko moja, nie wiem, fantazja. Tak to sobie wymyśliłem. Tego nie ma zapisane nigdzie w Słowie Bożym. Ale wiecie, braterstwo, że to pasuje do tego obrazu, że budowa świątyni Salomona jest obrazem na budowę duchowej świątyni. Jesteśmy wydobywani ze skały, z gór Libanu, ze świata. Drodzy braterstwo, przez jakiś czas niosą nas tragarze. Niosą nas bracia, pomagają, podnoszą na duchu, kiedy trzeba. Ale przychodzi moment w życiu każdego człowieka, wcześniej czy później on musi przyjść, kiedy człowiek wobec problemów swoich i współczesnego świata musi stanąć sam. Człowiek musi wejść w to morze i w tym morzu się po prostu odnaleźć. I w ten czas to, co niesie te kamienie przez zburzone morze, to być może tak, jak tam było. To drzewo powiązane w tratwy, niosące właśnie kamienie. Drodzy braterstwo, to, co nas niesie przez życie, przez choroby, przez boleści, przez kłopoty dnia codziennego, to, co jest pokazane w drzewie cyprysowym i w drzewie cedrowym. To, co nas niesie, to wspaniała nadzieja życia wiecznego, że kiedyś w przyszłości po prostu los ludzi wierzących będzie odmieniony. To, co nas, drodzy braterstwo, niesie przez życie, to nadzieja na spełnienie słów, które zapisał apostoł święty Jan w swoim pierwszym liście. Że teraz nie wiadomo, kim będziemy, ale gdy On się objawi, to będziemy do Niego podobni i będziemy takimi, jakim On jest. To, co nas, drodzy braterstwo, niesie, to nadzieja, że w przyszłości za wierną służbę tutaj na ziemi będziemy obdarowani podobieństwem do Syna Bożego. Będziemy obdarowani życiem wiecznym na poziomie duchowym, na poziomie boskim. Drodzy braterstwo, w tej nadziei idźcie przez wasze życie.